Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 9 października. Zapraszam do Tygodnika Politycznego, a bieżącą politykę będą komentować dla Państwa z Warszawy Grzegorz Górn, szef projektu Polska Wielki Projekt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
A w studiu w Poznaniu profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Chciałbym rozpocząć część polską od kazusu Grzegorza Brauna. Sejm chce uchylić immunitet posłowi Braunowi w tle wykroczenia drogowe podczas manifestacji i odmowa przyjęcia mandatu, ale z Grzegorzem Braunem są znacznie większe mecyje, że tak powiem, ponieważ nie odbyła się Komisja Obrony Narodowej, która miała przedstawić stan polskiej gotowości wojskowej właśnie ze względu na to, że na tą komisję chciał przyjść także jako szeregowy poseł Grzegorz Braun i wiele na to wskazuje, że taka ekspertyza jest przygotowywana, że Braun straci dostęp do tajnych informacji. Chciałem was zapytać, bo to jest problem, zdaje się, szerszy. Z jednej strony poseł, każdy poseł, ten, który ma mandat obywatelski, ma prawo do informacji także niejawnych, ma prawo bo w imię obywateli, którzy go wybrali, je przeglądać. Z drugiej strony rzeczywiście sytuacja jest kuriozalna, bo Grzegorz Braun już wręcz expressis verbis jest posłem, można by powiedzieć, prorosyjskim, bez jakiegoś specjalnego ryzyka. Co waszym zdaniem można z takim problemem zrobić? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No to jest, powiedzmy, trudne zagadnienie, trudny problem, dlatego że jak tutaj zauważono, Grzegorz Braun jest posłem i teraz jakby pozbawianie go wpływu, tak, czy dostępu do różnych informacji na podstawie jego działalności, poglądów, no to byłoby takim działaniem, powiedzmy, ad hoc, tak, formułowanym, no bo jak się uchwali prawo, które go pozbawia dostępu do jakichś informacji, tak, albo uchyli się jemu immunitet, no to można na zasadzie właśnie wyjątku stosować wobec innych posłów. Czyli tutaj ta zasada pewnej ochrony władzy ustawodawczej będzie złamana. Mhm. I to jest jakby taki przykład, nie tylko Brauna, ale mamy taką Klaudię Jachirę na przykład, tak? Jest, powiedzmy...
Ale jest jednak różnica, bo Klaudia Jachira nie zagraża naszemu bezpieczeństwu, prawda? Ekscesy Grzegorza Brauna mogą być w taki sposób interpretowane jednak.
On zrobił jakąś demonstrację w Sanoku, na której nikt nie przyszedł, tak?
I nie tylko, był też w Berlinie. Grzegorz Górny, jak pan na to patrzy?
Tu trzeba być ostrożnym, tak? Mhm. Bo jak się kogoś pozbawi prawa do czegoś, to na podstawie jakiegoś zachowania, które powiedzmy, z którym my się nie zgadzamy, to ta zasada może działać również w innych przypadkach, tak? I w tym momencie takim najlepszą karą dla niego to byłoby nie wybranie go, tak? Do Sejmu.
Grzegorz Górny.
Tutaj rzeczywiście mamy konflikt między dwoma różnymi racjami, dwoma wartościami. Są racje za i racje przeciw. Ale jeżeli rzeczywiście uznamy, że dostęp Grzegorza Brauna do tych informacji, bo tutaj mamy na myśli informacje niejawne, tajne, do których dostęp jest rzeczywiście ograniczony, a jeżeli uznajemy, że obywatele poprzez swoich przedstawicieli, czyli wybranych posłów, mają wpływania na wydarzeń, To można by było zaproponować następujące rozwiązanie. Otóż Grzegorz Braun został wybrany z konkretnej listy Konfederacji i można by było zaproponować zamiast niego przewodniczącego komisji któremuś z innych posłów Konfederacji. Z jednej strony ta zasada przedstawicielska została uszanowana, ponieważ dostęp miał poseł, który reprezentuje tę samą partię, a z drugiej strony osoba, co do której istnieją pewne wątpliwości, jak Grzegorz Braun, zostałaby takiego dostępu pozbawiona i w sposób mógłby...
Innymi słowy, propozycja pana redaktora byłaby taka, że personalnie wykluczony byłby Braun, natomiast demokratycznie Konfederacja jako partia miałaby, powiedzmy, ten dostęp. Krzysztof Brzechczyn, jak pan do tego pomysłu?
Pomysł jest dobry, tak, ale trzeba byłoby go pozbawić prawa do dostępu do informacji niejawnych. I teraz każdy poseł, który jest w Komisji Spraw Wewnętrznych i w Komisji chyba Obrony Narodowej, on musi mieć certyfikat ABW, tak? I ten certyfikat mu daje prawo do tych informacji, prawo do dostępu do informacji niejawnej. Ale teraz trzeba byłoby znaleźć podstawę tego, tak? Podstawę odebrania mu tego certyfikatu. No ja mam już ileś lat i pamiętam jeszcze lata 90. Pamiętam sąd lustracyjny i trudno było wtedy na przykład komuś udowodnić, no nie udowodnić, ale ten sąd z trudnością stwierdzał, że ktoś, pomimo tego, że był zarejestrowany jako tajny współpracownik, pomimo tego, że spotykał się z funkcjonariuszem SB, pomimo tego, że było wiele zachowanych donosów, tak, to i tak sąd nie stwierdzał faktu współpracy, tak? Czyli no, jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, ale też tutaj się obawiam, że pozbawienie kogoś dostępu, tak, no to musi być na jakiejś zasadzie.
Słuchajcie, bo problem, podstawie. Problem wygląda tak, że gdyby się rzeczywiście posługiwać tak prawem, jak proponuje Krzysztof, no to mielibyśmy trudność reakcji w takich sytuacjach ad hoc, no bo nie mamy wątpliwości jednak, po której stronie staje Braun, raczej po tej niewłaściwej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa w tym momencie i czy w państwie demokratycznym, już abstrahując od tej sytuacji, powinny być jakieś narzędzia, które dawałyby możliwość jakiejś szybkiej reakcji?
To znaczy, ja bym przestrzegał też przed nazywaniem go rosyjską onucą, jakimś takim prorosyjskim szpiegiem, tak, czy prorosyjskim politykiem, dlatego że jeżeli Rosjanie mają tutaj szpiegów, to po pierwsze ci szpiedzy, ci agenci są no, o wiele bardziej inteligentni, tak, i dwa są o wiele lepiej ulokowani, także w ogóle specyfika tajnych służb no, jest zupełnie inna i się
Może by powiedzieć, tak? Że Braun jest głosem raczej nie tyle na szpiegowanie, czy jest uchem szpiegowania, tak. Ale jest głosem na propagandę wewnątrzrosyjską. Można wtedy by powiedzieć, patrzcie, nawet w takiej Polsce są posłowie, którzy nas popierają. Jak na to patrzy Grzegorz Górny?
Rzeczywiście, tutaj nie mamy żadnych twardych dowodów na agenturę, prawda? Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Rzeczywiście, gdyby chcieć taki wniosek procedować, to on musiałby być złożony na jakiejś konkretnej podstawie, czyli na przykład wniosku ABW, które musiałoby przedstawić pewne dokumenty. Z tego, co wiem, na razie czegoś takiego nie ma, więc tutaj raczej rola Grzegorza Brauna sprowadzałaby się do pewnej takiej funkcji pudła rezonansowego w tej orkiestrze propagandowej Kremla i to jest część tej wojny psychologicznej, narracyjnej, hybrydowej, w której właściwie nie ma takich struktur organizacyjnych, ponieważ to jest bardziej zarządzanie przez ideę niż przez, czy przez program, niż przez konkretne struktury. I to jest ta specyfika prowadzenia wojen informacyjnych w XXI wieku, że tutaj nie ma oficerów prowadzących, czy...
Ale ja powrócę, panie redaktorze...
Nie do końca, bo jak mamy...
Momencik, panie profesorze, tak. jedno tylko zdanie tutaj, żeby nakierować redaktora Górnego. A jakby pan się odniósł do tej kwestii? Powinny być jakieś narzędzia państwa, które by w takiej sytuacji pozwoliłyby zadziałać, czy też praworządne, legalne państwo, no, musi być, musi się opierać na tych, nazwijmy to, młynach długiego trwania.
No to jest pewna zawsze słabość systemów demokratycznych, którym często trudno się bronić przed zewnętrznymi przeciwnikami, którzy posługują się metodami demokratycznymi. To mamy już ten syndrom od czasów Republiki Weimarskiej, gdzie powinny być zamontowane te bezpieczniki, żeby w pewnym momencie państwo się nie wykoleiło, a system nie został złamany. I to rzeczywiście jest bardzo trudne pytanie, czy nie dojdziemy do momentu, że władza będzie nadużyta kosztem wolności obywatelskich i rzeczywiście kiedy nie przekroczymy pewnego prawa, a jest coś takiego jak prawo do swobody wypowiedzi, do wyrażania opinii.
Tak, tylko że znów tutaj nie chodzi nie tyle o to, co ten Brown powie, ale co zobaczy w tychże tajnych dokumentach.
To znaczy, tutaj powiedzmy takim rozwiązaniem, to na pewno jest to możliwe, jest możliwe pozbawienie go dostępu do informacji niejawnych, tak, na jakiejś zasadzie. Jest możliwe też utajnienie prac komisji, także tutaj no, wydaje mi się, że jeżeli takich możliwości nie ma, no to trzeba jakby tych posłów czy tych przewodniczących komisji no, w takie uprawnienia powiedzmy wyposażyć, tak? Czyli ograniczenie dostępu do pewnego rodzaju typu informacji. Teraz jest tylko pytanie takie, no bo ja sam przechodziłem też tego typu, powiedzmy, otrzymywałem tego typu certyfikat, tak, od funkcjonariusza ABW, ale...
To długo trwa strasznie, prawda?
No tak, to długo trwa, ale powiedzmy te pytania, te powiedzmy funkcjonariusza w żaden sposób no, nie eliminują tego typu, tego typu zachowań nie dyskwalifikują, tak, powiedzmy poglądów wygłaszanych. Tylko jest badane raczej właśnie rodzina, jakieś tam dochody, kontakty. No, kontakty. Także tutaj też trzeba byłoby jakoś to...
Słuchajcie, jeszcze na sam koniec tego wątku, bo przerwałem ci, Krzysztofie, jak mówiłeś o tych narracyjnych kwestiach. No tak, jakbyś mógł do tego jeszcze wrócić na koniec tego wątku.
Narracyjnych, no to znaczy mi się wydaje, że jeżeli jest w Polsce agentura rosyjska, to po pierwsze ta agentura to pochodzi z czasów PRL-u i myśmy jako państwo no, w niewielkim stopniu uruchomili i procedurę lustracyjną, już nie mówiąc o dekomunizacji, w porównaniu powiedzmy z byłym NRD i z tak zwanym Urzędem Gałka, tam ta lustracja była o wiele bardziej surowsza, objęła o wiele większą liczbę osób. I teraz te osoby, te środowiska, które współpracowały z komunistami, tak jak na przykład Jerzy Urban, który niedawno zmarł, no to właściwie na czym polegała jego rola? No jego rola polegała po roku 89 na relatywizowaniu komunizmu, tak? I teraz Putin i jego kariera i uznanie Putina przez polityków zachodnich, przez Merkel, Schrödera, no wynikała właśnie z takiej postawy relatywizowania komunizmu, relatywizowania i zbrodni komunistycznych i też tego sposobu transformacji, który polegał na tym, że funkcjonariusze KPZR, ta nomenklatura tylko zmieniła szyld, tak? A właściwie te wszystkie...
Cała struktura i sposób działania pozostał
takie same.
Taki, tak? Słuchajcie, postawmy tutaj kropkę. Ten temat, zwłaszcza struktur rosyjskich, jeszcze nam pewnie wyjdzie w części międzynarodowej. Zostańcie Państwo z nami. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Ze mną i z Państwem z Warszawy redaktor Grzegorz Górny, w studio profesor Krzysztof Brzechczyn, a w części międzynarodowej chciałem porozmawiać z Wami o 8. pakiecie sankcji wobec Rosji, ogłoszonym w mijającym tygodniu przez Ursulę von der Leyen. Tutaj szacuje się, że Rosja zostanie pozbawiona aż 7 miliardów euro dochodów. No to rzeczywiście są astronomiczne kwoty i na tej liście miałaby się znaleźć, mówię miałaby, bo ona jest, zdaje się, cały czas dopinana, takie towary jak komponenty elektroniczne, substancje chemiczne, które mogą być wykorzystywane przez wojsko, ale też przez przemysł. Czy pytanie zasadnicze, czy sądzicie, że te sankcje są faktycznie skuteczne? Grzegorz Górny.
Ja myślę, że tutaj kluczowe jest takie pytanie, czy Chiny pomogą Rosji obejść te sankcje, bo te sankcje rzeczywiście są dotkliwe, zwłaszcza w takiej średnio i długofalowej perspektywie. I Rosja liczyła, że uda się jej obejść te sankcje, zwłaszcza w porozumieniu z Pekinem. Ale te ostatnie spotkanie chociażby w Samarkandzie prezydentów Chin, Rosji czy Indii pokazało, że nie ma takiego pełnego poparcia ani Chińczyków, ani Indii dla Putina. Widać, że Chinom się ta awantura rosyjska coraz mniej zaczyna podobać. Mhm.
Tutaj dodajmy, że Chiny też bardzo zapowiedziały, że bardzo ostro zareagują, jeśli użyta by została konwencjonalna broń jądrowa, prawda?
Dokładnie. Poza tym Chiny stoją na gruncie nienaruszalności integralności terytorialnej poszczególnych państw, bo tutaj oczywiście jest ta kwestia Tajwanu absolutnie dla nich podstawowa. W związku z tym też nie uznały tej aneksji tych 4 ukraińskich prowincji przez Moskwę. Widać, że powstrzymują się z inwestycjami i z kredytami dla Rosji. Część chińskich firm odpłynęła z rosyjskiego rynku, chyba tylko 41 zostało. Co prawda pozwalają Rosji obchodzić sankcje, jeżeli chodzi o transakcje pieniężne. No i oczywiście też wykorzystują tą słabość Rosji, sprowadzając po bardzo zaniżonej, czyli korzystnej dla siebie cenie i gaz, i ropę, i węgiel. Ale widać, że raczej chcą ciągnąć korzyści z tej trudnej sytuacji Rosji, ale sami nie zamierzają ich wspierać. Między innymi właśnie do tej pory nie wspomagają Rosję w obchodzeniu tych sankcji dotyczących dostarczania tych wrażliwych dla infrastruktury krytycznej, dla przemysłu zbrojeniowego komponentów, zwłaszcza mikroelektroniki.
Krzysztof Brzechczyn.
No też mam taki podobny ogląd, tak, bo po pierwsze pytanie jest, czy 8. pakiet sankcji, już 8., tak, czy on jest skuteczny, czy nie lepiej jednak byłoby wesprzeć Ukrainę jakąś bronią, czołgami, czy powiedzmy innymi rodzajami broni, czy to wsparcie militarne jednak nie jest, powiedzmy, skuteczniejsze. Bo w przypadku sankcji zawsze mamy taki dylemat. No Rosja nie kupi, ale Europa nie sprzeda, tak? A jak nie sprzeda, no to poziom gospodarki, zysków
i,
no się
i gdzieś zmniejsza. W tle chyba się pojawia ta cała tak. struktura, o której wspominaliśmy w części pierwszej, czyli tak. ta mrzonka, że z tą Rosją można normalnie handlować, że to jest partner gospodarczy, że to się nie przekłada na politykę i widać, że chyba Zachód jest ciągle zakładnikiem tego myślenia. Może dlatego te sankcje tak powoli działają.
No tak, ale no łatwo tak powiedzieć, ale polityk jest zależny od opinii publicznej i teraz jak nastąpi, powiedzmy, kryzys gospodarczy, no to pierwszą ofiarą no to jest partia, która sprawuje władzę, tak? I dochodzi do władzy opozycja, tak? Więc tutaj no, ja bym powiedział, że polskie społeczeństwo jest wyjątkiem, dlatego że w Polsce większość osób jest za poparciem Ukrainy, tak? A jak powiedzmy, miałem dostęp do takiej, do badania opinii publicznej w różnych 10 krajach, wybranych 10 krajach europejskich, to większość, właściwie wszystkie pozostałe społeczeństwa, to są Niemcy, Włochy, Francja, to te społeczeństwa były za jakby rozpoczęciem procesu pokojowego z uszczerbkiem dla interesów Ukrainy,
tak, ale także, tutaj, no właśnie, no, tu by się trzeba zastanowić, na ile Bruksela reprezentuje wolę polityczną narodów, głównie Zachodu. No, do takich ciekawych ekscesów prorosyjskich dochodzi regularnie w Niemczech. Wczoraj Hanna Radziejowska, szefowa Instytutu Pileckiego w Berlinie, podzieliła się takim tweetem, w którym napisała, że właściciel wynajmowanego przez Instytut Pileckiego obiektu zażyczył sobie, żeby z balkonu zdjąć flagę ukraińską, gdyż rzekomo to narusza neutralność. No właśnie, czyją neutralność? Tegoż właściciela, czy Niemiec, ale to jest postawa, która u nas szokuje, a w Niemczech, ale też we Francji, myślę, że w Italii, ona nie szokuje. Na ile zatem wracam do polityki sankcyjnej, jest ona zgodna z wolą polityczną, takiego rusowskiego terminu użyje Grzegorz Górny?
Zauważmy, że kiedy po agresji Rosji na Ukrainie w 2014 roku wprowadzono sankcje wobec Rosji na dostawy broni i sprzętu wojskowego, to Niemcy i Francja przodowały w obchodzeniu tych sankcji. Mhm. I tylko w latach 2015-20 Francja dostarczyła Rosjanom sprzęt wojskowy o wartości ponad 150 milionów euro, a Niemcy o wartości ponad 120 milionów euro. I oczywiście to wszystko w warunkach, kiedy te sankcje funkcjonowały. I dzisiaj ten sprzęt zasilany właśnie przez Niemców czy Francuzów służy do zabijania ludności cywilnej na Ukrainie, więc warto się zastanowić nad tym, dlaczego te elity polityczne w tych dwóch krajach wspierały Rosję, kiedy była ona objęta sankcjami wojskowymi i kiedy występowała jako agresor.
No właśnie, no to spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Czy dlatego, panie redaktorze, że liczyli na tanie surowce i na tanie energetyczne koło zamachowe dla swojej produkcji industrialnej, czy też są jakieś inne powody?
Z pewnością też, ale z drugiej strony jest jednak takie podejście do Rosji, które zakłada podwójne standardy, bo gdybyśmy przyjęli rzeczywiście to, że najważniejsze są stosunki handlowe i one warunkują nasze podejście do danego kraju, to Niemcy powinni się bardziej liczyć z Polską czy z Grupą Wyszehradzką, ponieważ tutaj nasze obroty handlowe między naszymi krajami są o wiele większe niż z Rosją.
Nie z Rosją.
A tymczasem tak nie jest. Widać tu pewien taki sentyment imperialny, taką można powiedzieć chemię pomiędzy elitami obu krajów.
Ale od razu dodam, że choć te obroty są z Rosją niższe, to jednak dotyczyły kluczowych produktów, jakim są właśnie te produkty energetyczne, prawda, które są dla gospodarek wysokoprzemysłowych głównym czy jednym z głównych składników ceny produkcji.
No tak, tani gaz był tym kołem zamachowym niemieckiej gospodarki, plus to złudzenie, które można oddać tą słynną niemiecką dewizą Wandel durch Handel, czyli przemiana poprzez handel, że da się ucywilizować, zmienić Rosję, jeżeli się ją wciągnie w takie bliższe stosunki handlowe, co widać, że jest pewnego rodzaju utopią. Już od czasów kontaktów Zachodu z Leninem, zaraz po rewolucji bolszewickiej.
Krzysztof Brzeszczyn?
No właśnie, bo ta zasada ucywilizowanie przez handel, no to jest właściwie taka stara zasada liberalna jeszcze od Smyfa, tak? I czy ona jest nieskuteczna? No właśnie, czasami jest nieskuteczna, czasami jest skuteczna, bo skuteczna
kiedy
była...
Kiedy skuteczna, panie profesorze?
No w latach 80. była skuteczna.
W stosunku do ZSRR?
Tak, tak, dlatego że poprzez te produkty, powiedzmy, zachodnie, Coca-Cola, tak, i tam filmy zachodnie, to wszystko rozmiękczało tą marksistowską elitę władzy w Związku Radzieckim, ten powiedzmy, poziom życia.
Ale sam pan profesor postawił tezę, że ten system zła, to jądro zła mechanizmów zostało, prawda? Że to przetrwało.
Właśnie,
no
więc, tu jest taki problem.
Ale czy rzeczywiście wandel? Handel tak, ale czy rzeczywiście wandel? Czy rzeczywiście zmiana?
No właśnie, tu jest taki problem, polega na tym, że ta zasada działa, ale w pewnych określonych warunkach, tak? I teraz tu jest problem z określeniem tych warunków. Kiedy jest skuteczna, a kiedy nie. I ja bym powiedział, że no to już trochę oddalamy się od tego głównego tematu, ale ta popularność Putina, ona wynikała z rozczarowania transformacją, która miała miejsce na początku lat 90. w Rosji. To jest taka praca Kapitalizm szoku, znanej takiej autorki. I właśnie ta gospodarka liberalna, ta terapia szokowa, która była zastosowana powiedzmy w Związku Sowieckim czy w postsowieckiej Rosji, ona nie miała zbyt wiele wspólnego z budową takiego wolnorynkowego kapitalizmu, jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii. I temu społeczeństwu ten kapitalizm to się kojarzy właśnie z bezrobociem, korupcją, upadkiem zakładów przemysłowych i jakby na tej bazie Putin no, zdobył popularność, tak? No ale to jest trochę inny temat tutaj.
Ale właśnie, bo wróciłbym na koniec właśnie tego wątku, słuchajcie, do sankcji, bo wydaje się, że pytam was o te sankcje, dlatego, że mam takie wrażenie, też o tym parę tygodni temu dyskutowaliśmy, że w sumie większość produktów jest jakoś dostarczana pewnie w inny sposób, pewnie przez Chiny, pewnie z innymi łańcuchami dostaw, ale jest jakoś dostarczana do Rosji i wydaje się, że sankcje nie działają dlatego, że zupełnie nie wpłynęły na postawę społeczeństwa rosyjskiego, a przynajmniej nie wywołały pewnej przestrzeni ewentualnego buntu czy sprzeciwu. I teraz widzimy, że ten bunt, jeśli coś miałoby być źródłem, to raczej ta branka, która wywołuje lęk rodzin tych, którzy idą do tego wojska. I o to chciałem was zapytać, czy ten społeczny moment sankcji gospodarczych, czy on jednak w pewnym momencie zadziała. Tu Grzegorz Górny, zdaje się, powiedział wcześniej, że na to trzeba poczekać, że to są sprawy, które są na średni albo długi dystans, ale kiedy moglibyśmy się doczekać, że to faktycznie zaczęłoby oddziaływać na rosyjską opinię publiczną? Grzegorz Górny.
Ja myślę, że te sankcje bardziej oddziałują na zdolność kompleksu wojskowo-przemysłowego do produkcji sprzętu, broni, której w tej chwili zaczyna brakować na frontach, bo wiadomo, że dzisiejsza broń jest naszpikowana wysoko zaawansowaną techniką, elektroniką i to jest ta pięta achillesowa Rosjan. Oni tego bardzo mało posiadają i to bardziej właśnie te sankcje na tą sferę oddziaływują niż na takie codzienne życie obywateli, tym bardziej, że pamiętajmy, że Rosjanie są gotowi do dosyć dużych wyrzeczeń materialnych, są w stanie wiele przetrwać. Natomiast rzeczywiście poprzez tą mobilizację Putin, można powiedzieć, naruszył pewną niepisaną umowę między nim a społeczeństwem. To znaczy społeczeństwo cedowało na władzę kwestię rządzenia, że my się nie będziemy wtrącać do rządów, ale z drugiej strony władza da nam żyć. A tutaj się okazuje, że władza nie da żyć, ponieważ chce wysyłać całe roczniki młodych poborowych jako mięso armatnie na front. Jak się czyta te doniesienia szturmów koło Kupiańska, to rzeczywiście to było posyłanie przez kilka dni całych oddziałów na pewną śmierć, na masakrę. I wydaje mi się, że...
Mamy jakieś dane, ile z tych nowych poborowych zginęło już? Bo powiem szczerze, nie udało mi się takich wydobyć. Może ktoś z was tutaj, Krzysztof też tu kręci głową, że nie ma, Grzegorzu?
Nie ma, tylko nie, że ja mówię, że w tej chwili pod tym Kupiańskiem to jeszcze ci z tych starszych, wcześniej zmobilizowanych oddziałów, oni tam są masakrowani, ale wieści o tym dochodzą do Rosji. I tu tkwi właśnie większy ten potencjał społecznego buntu w tej chwili niż w takich niedogodnościach materialnych życia codziennego.
Krzysztof Zachczyn, z tym samym pytaniem się zwracam. Czy niedogodności, które mogą płynąć z sankcji, przeszkody, bariery, to jest coś, co może wykonać przynajmniej taki krok do zmiany postawy społeczeństwa rosyjskiego? Po marksowsku mówiąc, żeby kształtuje świadomość.
Też nie wydaje mi się, żeby sankcje miały taki zasadniczy wpływ, a to z tego powodu...
Czyli obaj panowie widzicie, że najbardziej zmarksizowane społeczeństwo na świecie jest mało marksistowskie, skoro to nie ma wpływu.
No to pojęcie marksizmu trzeba byłoby doprecyzować, tak? To znaczy, to jest społeczeństwo takie bardziej totalitarne czy posttotalitarne, gdzie te relacje władzy mają takie zasadnicze znaczenie i ta władza wpływa na tą gospodarkę. I tutaj można jakby analizować bardziej te przypadki dezercji. I ja tutaj też bym przestrzegał przed takim traktowaniem tych dezerterów jako opozycjonistów, tak? No i w związku z tym w wielu krajach Unii Europejskiej pojawiają się głosy, żeby dezerterów przyjmować.
Znów między innymi Niemcy, którzy są otwarci na to, żeby wszystkich
właśnie,
dezerterów
Niemcy, polska opozycja również, tak? Ale to po pierwsze, dezerter to jest dezerterem. Dezerter nie jest pacyfistą, tak? Dezerter nie jest opozycjonistą. On w pewnym momencie, ta osoba, która dezerteruje z wojska, ona przeprowadza pewnego rodzaju kalkulacje. Udział w wojnie przyniesie jej większe straty niż korzyści. No i w związku z tym lepiej uciec z wojska, lepiej narazić się władzy, niż brać udział w wojnie. A teraz kogo za to ten dezerter będzie obciążał? Kto będzie ponosił winę? Niekoniecznie Putin. On może mieć pretensje do Ukraińców, że oni się za długo bronią, zbyt mężnie, stawiają zbyt skuteczny opór. Jeżeli taki dezerter...
I w tym sensie ten dezerter może się włączyć w walkę narracyjną przeciw Ukrainie.
Na przykład, jak przyjedzie do Polski...
Zupełnie legalnie.
Tak, jak przyjedzie do Polski, to tutaj te cele są łatwe, tak? Ukraińskie kobiety i dzieci. Już nie mówiąc tutaj o agenturze, która może też się może być przemycona przy okazji właśnie...
To na sam koniec tego wątku. Jak Grzegorz Górny do tej kwestii by się odniósł?
No ja też się zgadzam z tym, że nie należy przyjmować tych uciekinierów od wojska, dekowników, dezerterów, dlatego że zauważmy, że oni wcześniej nie protestowali. Kiedy dochodziło do różnych zbrodni na Ukrainie. Zresztą teraz też widzimy takie przypadki, że niektórzy z nich, przekraczając chociażby granicę rosyjsko-fińską, już będąc bezpiecznymi na terenie Finlandii, mówią, że należy zmiażdżyć Ukrainę i Kijów zasługuje na ten los, jaki go spotyka. Więc zgadzam się tutaj z panem profesorem, że na pewno nie są to żadni opozycjoniści, których należałoby...
A słuchajcie, ja wiem, że to pytanie zabrzmi naiwnie już na sam koniec, ale czego Zachód nie rozumie? No bo przecież to jest oczywiste w sumie to, co my, o czym rozmawiamy, że dezerter to dezerter, a nie opozycjonista, że on może stanowić jakieś zagrożenie. Dlaczego Zachód jest waszym zdaniem tak naiwny? Czy to jest jakieś takie przełożenie tego dobroludzizmu zachodniego na Rosję? Czy tam jest jakiś inny powód? No bo to nie jest jakiś pogląd, powiedzmy, odseparowany. On się pojawia w mainstreamowej prasie zachodniej, on się pojawia, tak jak profesor Brzeszczyn wskazał, u głównych polityków zachodnich. Z czego to wynika, Grzegorz Górny?
Być może wynika z takiej kalkulacji, że każdy mężczyzna, który ucieknie przed mobilizacją z Rosji, jest mężczyzną, który nie wkroczy z bronią na Ukrainę. Wobec tego, jeżeli damy im perspektywę masowej ucieczki, no to uruchomimy pewien mechanizm, który spowoduje osłabienie rosyjskiej armii. Być może za tym kryje się właśnie taka kalkulacja, bo tego rodzaju teksty też czytałem.
Krzysztofie, bardzo krótko.
Wydaje mi się, że to jest jednak zmiana, czy przyczyny są takie głębsze, bardziej kulturowe. Na Zachodzie, w społeczeństwach zachodnich jakby upada taka wspólnotowość, tak? I teraz większe zrozumienie jest dla dezerterów niż dla Ukraińców, którzy zbiorowo stawiają opór w obronie swojej ojczyzny, ponieważ tego typu wartości jak ojczyzna, patriotyzm, interes zbiorowy, one stają się w Europie Zachodniej niezrozumiałe.
Można by powiedzieć, że Zachód jest bardziej dzisiaj w Polsce kulturowo niż na Zachodzie. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Ze mną cały czas profesor Krzysztof Brzeszczyn i redaktor Grzegorz Górny. W ostatniej części często rozmawiamy w naszym magazynie o sprawach cyfrowych i w ostatniej części chciałbym na kanwie twitterowej dyskusji między Elonem Muskiem a prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim i jego doradcą Michajło Podolakiem porozmawiać z wami o wpływie wielkich korporacji na politykę i czy czasem ta wymiana zdań nie jest właśnie tym momentem, w którym ci wielcy giganci, Elon Musk jeszcze nie kupił Twittera, ale jest właścicielem Tesli, jest tym jednym z tych globalnych liderów rewolucji technologicznej. Dla słuchaczy, którzy nie są w temacie, powiem tylko, że Elon Musk wydał takiego tweeta, w którym to zaproponował właśnie pokój ukraińsko-rosyjski na takich warunkach, że Ukraina byłaby neutralna, woda do Krymu zostałaby zabezpieczona, ale tak naprawdę Krym zawsze należał do Rosji, tylko ten nieszczęsny Chruszczow zrobił błąd beznieszczęsny, a błąd to jest dokładnie, to się pojawia w twicie Elona Muska i tak naprawdę te tweety mają mimo, że to jest, ktoś może powiedzieć, osoba przez nikogo nie wybrana, to jest biznesmen, to jest ktoś, kto z polityką nie ma wiele wspólnego, to jednak polityczna siła rażenia tych wypowiedzi jest ogromna i pytanie, czy siła korporacji, szczególnie korporacji cyfrowych, nie wchodzi właśnie coraz bardziej w sferę polityczną. Krzysztof Brzeszczyn.
Wchodzi i to już od dawna. Powiedzmy gdzieś tak z 20 lat temu to wyobrażano sobie, że internet, różnego rodzaju sieci społecznościowe są takimi czynnikami demokratyzacji społeczeństw, tak? Nawet przypisywano oddziaływaniu Facebooka czy internetu, że to jest właśnie przyczyna rewolucji pomarańczowej na Ukrainie, gdzieś tam w Iranie. Ale tu się okazuje, że media społecznościowe łatwo kontrolować, one są kontrolowalne nie tylko przez władzę polityczną, ale przez tych, którzy tymi mediami zarządzają, którzy są właścicielami tych mediów. I tu można mówić o takiej jakiejś nowej, no nie wiem, klasie kapłanów, kapłańskiej, którzy kontrolują te treści, które właśnie są upowszechniane poprzez internet, tak? Tutaj takimi właśnie mechanizmami to jest algorytm, tak? I jeżeli ktoś tam powie ileś razy słowo terrorysta, no to już na YouTubie czy tam gdzie indziej, no będzie po prostu wykluczony. I teraz to, no i powiedzmy te media, no mają wpływ, wywierają wpływ zarówno w sferze polityki wewnętrznej, no a ci medialni kapłani, no to oni też mają pewne poglądy polityczne, pewne koncepcje dotyczące polityki zagranicznej, no i też oddziaływują w tej sferze międzynarodowej. No i tu też ta ostatnia wymiana tych zdań, no jest tego przykładem. No to jest, można powiedzieć, nic nowego pod słońcem.
Tak? Grzegorz Górny, powinniśmy się obawiać tej wymiany zdań między Elonem Muskiem a liderami Ukrainy?
Zauważmy, że Elon Musk zaraz na początku wojny wsparł Ukrainę i tam był fetowany jako jeden z bohaterów, dlatego że on udzielił Ukrainie wielkiej pomocy, dając jej do dyspozycji Starlink, czyli ten telekomunikacyjny system satelitarny, którego właścicielem jest firma SpaceX Elona Muska. I dlatego ta jego wypowiedź też się spotkała na Ukrainie z takim dużym rozczarowaniem, bo do tej pory uchodził tam on za przyjaciela Ukrainy. I być może ta jego wypowiedź jest spowodowana tym, że on się dał nabrać na ten szantaż Putina dotyczący zagrożenia atomowego, widma rozpętania wojny nuklearnej. I to spowodowało tą zmianę stanowiska Elona Muska. Ale zauważmy, że później, kiedy spadła na niego ta fala krytyki, to zaczął się już z tego stanowiska powoli wycofywać. Więc ja myślę, że brałbym tą zmianę jego stanowiska na karb ulegania szantażowi atomowemu Putina. Natomiast pełna zgoda z panem profesorem co do tego, że na naszych oczach powstaje taka nowa turbooligarchia, że to jest zupełnie nowa klasa tych wielkich miliarderów, którzy nie są dziedzicami jakichś fortun wielkich dynastii magnatów. To są ludzie, którzy zrobili karierę i wielkie pieniądze w bardzo krótkim czasie na tych nowych technologiach cyfrowych. Zostawali miliarderami w wieku lat 20-30 i oni wszyscy są produktami amerykańskich uniwersytetów, w których w tej chwili dominuje taka ideologia emancypacji, takiego powszechnego wyzwolenia się z tych okowów, miazmatów starego świata, który należy zburzyć, trzeba wszystko przebudować na nowo. Jest w tym taki swego rodzaju świecki, liberalny mesjanizm. I oni, wykorzystując te swoje wpływy, pozycję międzynarodową, próbują za pomocą inżynierii społecznej takiej przebudowy rzeczywiście dokonywać. To widać na przykładzie chociażby Gatesa, ale też Zuckerberga, wielu tych innych gigantów cyfrowych. I oni rzeczywiście stanowią zagrożenie dla demokracji.
Tak, bo ich właśnie nikt nie wybrał, prawda, profesor Krzysztof?
Tak, no i to jest takie połączenie właśnie władzy ekonomicznej, no bo to są właściciele ponadnarodowi, globalni i władzy duchowej, tak? I ta władza, powiedzmy, medialna jest też ponadnarodowa, tak? Więc tutaj mamy...
A czy uważacie, już ostatnie pytanie merytoryczne w naszym programie, czy uważacie, że jest jeszcze przestrzeń na włączenie pewnego hamulca antycyfrowego? O tym zresztą w swojej publicystyce dużo pisze i nie tylko publicystyce, bo także w prasie, w takich publikacjach akademickich, profesor Andrzej Zbertowicz, który właśnie bardzo krytykuje tą nadmierną technosferę i jest takim zwolennikiem, by państwa zaczęły to kontrolować. Ale pytanie, czy to jest jeszcze możliwe, Grzegorz Górny?
Problem polega na tym, że ten rozwój technologiczny wyprzedza świadomość prawną i prawo nie nadąża za rozwojem technologicznym. I tak naprawdę należałoby stworzyć pewne nowe ramy funkcjonowania tej przestrzeni. I gdyby powstały pewne międzynarodowe konwencje dotyczące funkcjonowania tej przestrzeni, nakładające pewne wędzidło prawne na tą samowolę tych gigantów, to mogłoby być jakimś rozwiązaniem. Tylko problem polega na tym, że oni są tak bogaci, że budżety tych koncernów są większe niż budżety niejednego państwa, co w połączeniu z korupcją klasy politycznej w wielu krajach sprawia, że nadzieje na takie rozwiązanie, o którym mówię, są, powiedzmy mówiąc, średnie.
Mhm. Krzysztof Brzechczyn, jest taka przestrzeń?
No, jakby jedyną szansą to jest właśnie to, aby ci magnaci medialni byli spluralizowani maksymalnie, tak? Czyli jak mamy prawicowy, lewicowy internet, czy lewicowy Facebook, no to powinien być też jego odpowiednik prawicowy, mhm. Ale czy to jest, powiedzmy, dobre rozwiązanie, to na pewno by wymusiło jakąś tam, powiedzmy, jakiś pluralizm, tak? W tym prawicowym odpowiedniku Facebooka i w tym lewicowym, tak? Ale to jest, no, na razie to jest, powiedzmy...
A czy państwa powinny kontrolować, na przykład, nie wiem, cenzurować, załóżmy, Twittery, Facebooki, czy to powinno być pod jakąś kontrolą szerszą?
No to jest pytanie, w jaki sposób, no bo jeżeli siedziba Twittera jest poza granicami na przykład Polski, no to tutaj jakby wpływu na to nie ma, no to można podać ewentualnie te wielkie korporacje do sądu, no ale przecież państwa narodowe też sędziów nie wybierają i to się sprawa komplikuje, no coś trzeba jakby temu zaradzić, ale no to nie jest takie proste, tak?
Będziemy mieli w jednym z wydań specjalnych naszego magazynu, już się szykuję do takiego tematu, jakim jest właśnie polityka, a świat cyfrowy, ponieważ tu jest bardzo bogata literatura, w jaki sposób korporacje cyfrowe, szczególnie media społecznościowe, uzależniają i wpływają na decyzje, przede wszystkim konsumenckie, ale nie tylko, więc do tematu będziemy wracać. A dzisiaj bardzo wam dziękuję i moje kanoniczne pytanie, co czytacie bądź oglądacie i polecacie naszym słuchaczom na ten tydzień? Grzegorz Górny.
Przed chwilą tutaj mówiliśmy o tym, że Zachód nie rozumie Rosji, a ja bym chciał polecić książkę właśnie autora zachodniego, który świetnie pokazuje Rosję, a zwłaszcza tą mentalność elit rosyjskich. I co ciekawe, ostatnia niedokończona sztuka Fryderyka Schillera pod tytułem Dymitr, opowiadająca o Dymitriadzie, ją przetłumaczył w sposób genialny Antoni Libera. Ona się ukazała właśnie w Kłodem Piwu z przedmową, posłowiem Andrzeja Nowaka. I muszę przyznać, że Schiller znakomicie nie tylko tretuje ówczesną Rosję. Można powiedzieć, że tak jak Markis de Custeau, on przedstawia pewne mechanizmy władzy w Rosji, które są ponadczasowe, ale też świetnie pokazuje, jak wyglądała ówczesna polityka, bo tam jednym z bohaterów są
Ta książka Grzegorzu jest już chyba po premierze, zdaje się, prawda? Ona już jest dostępna.
Tak. Premiera była we wrześniu, także serdecznie polecam, bardzo dobra rzecz.
Krzysztof Brzechczyn?
No, jest wielu autorów zachodnich, którzy znają i rozumieją Rosję. Na przykład, no ja tutaj w tym kontekście mógłbym polecić pracę Richarda Pipesa, nieżyjącego już historyka amerykańskiego, polsko-żydowskiego pochodzenia, który urodził się w Cieszynie. On napisał Rosję bolszewików, Rosję carów. Tak więc te prace są dostępne w internecie. A ja tutaj chciałbym wspomnieć o festiwalu w Gdyni, na którym byłem. To jest festiwal filmów historycznych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Tym razem trwał on 4 dni. No i jestem pewien.
Czy te filmy są dostępne gdzieś w sieci? Czy,
no właśnie,
czy...
to jest problem, tak? To jest problem tego
typu. To nasi
typu,
słuchacze nie skorzystają z tej podpowiedzi. Ani... To, panie profesorze, coś, co oni mogliby zerknąć, zobaczyć, obejrzeć, proszę tutaj nam polecić.
Jest, to znaczy tam było tyle filmów, że trudno jakby wybrać jakieś, bo dlatego, że one dotyczą i historii Polski, i historii innych krajów, tak? Ja na przykład obejrzałem film o Ainach w Japonii, o tym, w jaki sposób pozbawia się Ainów praw obywatelskich. Również jakby bohaterem tego całego festiwalu to byli żołnierze Władysława Andersa i tam prezentowano szereg filmów o Monte Cassino i o Andersie, ale ten festiwal można zorganizować w swoim mieście pod nazwą Retrospektywy i on trwa 2 dni i można, kontaktując się z biurem festiwalu, można wybrać, powiedzmy, pewne filmy
O, proszę, to nam profesor Grzeszczyn zachęca do inicjatywy historyczno-kulturalnej. Bardzo wam dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli redaktor Grzegorz Górny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I profesor Krzysztof Brzechczyn, dziękuję.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Kłaniam się państwu i zapraszam do naszego magazynu w przyszłą niedzielę o zwykłej porze. Dobrego tygodnia, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.